Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, wielkopolski poranek. Ze mną w studio jest osoba, dla której dziś wyjątkowo słońce świeci jasno. Proszę Państwa, z nami w studio profesor Tomasz Sójka, prawnik, adwokat, wykładowca UAM, były członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych. No, wszystko to brzmi jak marmur. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale ja nie wyjaśniłem, dlaczego dla pana szczególnie słońce świeci dzisiaj, a może już od jakiegoś czasu. No bo oto pokazało się, a jest pan w Wielkopolsce, w Poznaniu, koordynatorem ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Pokazały się badania za maj, badania opinii publicznej, sondaże, które zebrał Marcin Paladę, ekspert w tej materii. I z tych badań wynika, że drugi rezultat w Polsce, proszę Państwa, drugi rezultat w Polsce ma właśnie ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który pan profesor prowadzi w naszym mieście, w naszym regionie. Ale proszę Państwa, to nie jest wszystko. Otóż jest takie jedno miejsce na ziemi, gdzie ruch Szymona Hołowni uzyskuje najlepszy rezultat na świecie. I wiecie Państwo, co to jest za miejsce? Panie profesorze, pan się orientuje?
Poznań.
Tak, i właśnie w Poznaniu.
Tak, przynajmniej według tych sondaży podchodzimy do nich z ogromną pokorą, ale to jest dla nas też ogromny zastrzyk entuzjazmu i takiego poczucia odpowiedzialności za zaufanie, którym jesteśmy obdarzani, chociaż oczywiście to są tylko sondaże, to raczej jest sygnał do jeszcze cięższej pracy. Natomiast gdyby szukać przyczyn takiego stanu rzeczy, to ja bym powiedział, że Poznaniacy, Wielkopolanie zawsze byli skłonni zaufać programom politycznym czy propozycjom politycznym, które są umiarkowane i rozsądne, o tak bym powiedział. Z jednej strony łączące wrażliwość społeczną, klimatyczną, z pewnym rozsądkiem gospodarczym i ekonomicznym, bo na tym nam też zależy. I za to zaufanie jesteśmy bardzo wdzięczni. Jak mówię, jest to dla nas duże wyzwanie. Inna sprawa, że to ludzie są po prostu zmęczeni polityką taką, jaką widzimy, która jest skoncentrowana na sobie, która zajmuje się sobą tylko i wyłącznie, kopaniem po kostkach, przeciąganiem liny. Polki i Polacy chcą rozwiązywania realnych problemów przez politykę.
No właśnie, realnych problemów.
A nie działało. I tym my się zajmujemy, na tym się koncentrujemy, więc wydaje nam się, że ten program zyskuje akceptację.
No tak, rzeczywiście to, co pan powiedział, brzmi bardzo rozsądnie. Tyle, że wszedłem na państwa stronę i właśnie próbowałem doszukać się tych mocnych argumentów programowych, o których pan profesor był łaskaw powiedzieć. No i nie znalazłem ich. Może pan mi pomoże. To, co znalazłem, to tylko znalezienie miejsca dla Kościoła, że Kościół musi mieć swoje miejsce. To jest wytłuszczone na państwa stronie internetowej. No bardzo przepraszam, jako zwykły obywatel tą drogą starałem się pozyskać informacje o państwa programie, więc krótko mówiąc, znalezienie miejsca dla Kościoła, no i sporo o sprawach klimatycznych. A pana zdaniem, co jest tym właśnie mocnym argumentem, tym najsilniejszym uderzeniem, czy sprawy znalezienia miejsca dla Kościoła?
To jest jeden z problemów, które w tej chwili są społecznie bardzo istotne, bardzo ważne. Natomiast chciałem od tego zacząć, że tak naprawdę my otwieramy czy pokazujemy Polsce nasz program, rozkładając to na pewne elementy. W związku z czym mamy też obok problemu rozdziału Kościoła i państwa. Oprócz projektów klimatycznego, zielonego szlaku i pomysłu na mądrą transformację klimatyczną, która jest z jednej strony niezbędna, a z drugiej strony wymaga ochrony dla tych, którzy będą przez nią najbardziej dotkliwie dotknięci. Po trzecie, mamy już ogłoszony, i to stąd zapewne wiąże się pewien kłopot, a mianowicie my mamy odrębne strony dla poszczególnych elementów programu, tak jak one są otwierane, w związku z czym mamy na przykład program dla służby zdrowia, który już został ogłoszony. Szykujemy, za chwilę pojawi się program, nasz program dla edukacji. Za chwilę też pojawi się nasz program gospodarczy. Także pozwalamy sobie przekazywać ten nasz projekt, rozkładając to na różne elementy, przy czym oczywiście też w każdym momencie, przy każdym spotkaniu my głosimy tą Polskę taką, jaką chcielibyśmy ją widzieć.
No, właśnie.
Demokratyczną, praworządną i sprawiedliwą, a to wszystko zarazem zakłada, że to chodzi o Polskę, która jest zasobna, która się rozwija gospodarczo.
Porozmawiajmy o tej Polsce. No właśnie, w oczekiwaniu na ten program, który, jak pan mówi, będzie się pojawiał, porozmawiajmy o tej Polsce, bo no, jeszcze wracam do sprawy tego, co odczytałem na państwa stronie internetowej. To, co piszą państwo o służbie zdrowia, no to są różne dodatki, prawda? Piszą państwo, że tu trzeba dodać, tam trzeba dodać, no ale to każdy wie chyba i rozumie. Tu nie ma nic przełomowego. Tu państwo nie wskazują, skąd wziąć i jak to zorganizować, tylko państwo mówią o różnych potrzebach. No też nie zauważam w tym, bardzo proszę o wybaczenie, ale nie zauważam w tym jakiegoś programowego korzenia. No dobrze, ale porozmawiamy o tej Polsce, bo... Tak.
Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to ja bym powiedział trochę tak, że to jest właśnie ten kłopot. To znaczy ja zakładam, że tam są jednak rzeczy bardzo, bardzo precyzyjne. Od zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, przez jej informatyzację, poprzez całą masę rozwiązań szczegółowych. Bo cały problem polega na tym, że realna polityka to nie są fajerwerki, które nam partia rządząca serwuje w Polskim Ładzie. To nie są komiksowe obrazki i memy. To są realne, konkretne rozwiązania. Więc jeżeli chcemy realnej polityki, no to niestety będziemy, tak jak nasz program w sprawie służby zdrowia, będziemy dostawać grube skoroszyty bardzo szczegółowych rozwiązań, na przykład jak wynagradzać lekarzy i pielęgniarki, żeby oni chcieli w Polsce pracować, a nie uciekali na zachód. I to są realne problemy, z którymi my chcemy, które my chcemy załatwić dla Polaków, po to, by nie musieli oni płacić za służbę zdrowia, bo w tej chwili ten system po prostu nie działa.
Rozumiem, panie profesorze, no ale przyzna pan, że Polski Ład absolutnie zakasował państwa propozycje w górę. Tam są, mowa o 7% w bliskiej perspektywie.
Polski Ład jest przede wszystkim PR-owym fajerwerkiem o precyzji komiksu. Są tam rzeczy oczywiście, z którymi nikt rozsądny polemizować nie będzie i zasadniczo wszyscy je popierają.
Tak, no bo dają jeszcze więcej niż wy, prawda?
Dla najgorzej zarabiających.
Wypadacie tutaj skromnie, bo dają jeszcze więcej niż wy, prawda? No i jak tutaj rywalizować programowo? No nie wiem, bo też nie macie takiego konkretu.
Cały problem właśnie polega na tym, że oni podają tylko te rzeczy, które są nieszczególnie kontrowersyjne. Natomiast problem zaczyna się, gdy spojrzy się na drugą stronę tego równania. To znaczy, jak finansować zwiększone wydatki na służbę zdrowia? I tam nagle pojawia się cała masa obciążeń dla klasy średniej, która jest jednocześnie siłą napędową rozwoju polskiego.
Reformować
służbę zdrowia, jeżeli jednocześnie będziemy obciążać podatki, by zwiększać podatki, które płacą lekarze i pielęgniarki.
Święte słowa, panie profesorze, tyle że wy też nie podajecie niestety źródeł, czy wy nie podajecie źródeł, skąd wziąć. A też przypomnę, że jest opublikowana ostatnia, wczoraj, korekta do Polskiego Ładu, która zakłada jednak pewne zelżenie opłat, szczególnie dla ryczałtowców, pan wie, teraz to...
Tak się właśnie
obniżają tą składkę.
Podatki, zły system podatkowy, kiedy pierw kształtuje się go w sposób niedobry i bezsensowny, po czym wprowadza się całą masę wyjątków lub jedynym, kto na tym skorzysta, to ja panu powiem, to są moi, że tak powiem, koledzy po fachu, doradcy podatkowi. Oni się będą zajmować przeprowadzaniem ludzi przez pole minowe systemu podatkowego, które planuje zrobić PiS, to znaczy jednocześnie dokręcamy śrubę klasy średnią, wielkomiejskiej inteligencji, która zarazem ma być motorem napędowym dla Polski, a z drugiej strony potem wprowadzamy, żeby osłodzić jakoś te wszystkie zmiany i żeby już się nikt z tym nie mógł połapać, wprowadzamy 74 różnego rodzaju ulgi, przez które, żeby przejść, potrzebować będziemy dobrego, dobrze płatnego doradcę podatkowego.
Ja się zgadzam z panem akurat i rozumiem, co pan mówi, no ale w oczekiwaniu ciągle na państwa propozycje pozostaje nam być być takimi niedowartościowanymi, bo tych waszych opozycji nie ma, więc tutaj pozostaje nam
one są konkretne. Na przykład jesteśmy zwolennikami sensownego podatku cyfrowego. Sensownego podatku cyfrowego, to znaczy takiego, który nie bije w polskie media. Jeszcze raz nie wzmacnia monopolu mediów kontrolowanych przez państwa, ale takiego, który chroni tradycyjne media, które mają swoją bardzo ważną rolę społeczną do spełnienia, a jednocześnie pozwala nam pozyskiwać środki od światowych, dużych, cyfrowych gigantów. Tylko tu, uwaga, jest jeden kłopot. Żeby wprowadzić sensowny, dobry podatek cyfrowy, potrzebujemy współpracy. Do tego trzeba siąść
jasne, Europie, panie profesorze, no ale...
Natomiast póki co my jesteśmy z wszystkimi skłóceni i nikt nas nie traktuje w Europie poważnie, bo jedynym sojusznikiem PiSu jest Viktor Orban.
Jasne.
To jest miejsce, w którym się znajduje.
Jasne, panie profesorze. No tylko tyle, że my ciągle nie mamy propozycji z państwa strony. Może i diagnoza pana przedstawiona przez pana diagnoza sytuacji jest sensowną. Może nawet, ale mówi pan na dosyć dużym poziomie ogólności. Nie przedstawia pan konkretów. A przypominam państwu, że jednym z ważnych powodów naszej rozmowy jest to, że my rozmawiamy dzisiaj w Radio Poznań z człowiekiem, który być może będzie rządził naszym miastem, naszym regionem, no a może i naszym krajem, co wynika z tych wstępnych sondaży, które się pokazują. Coraz więcej jest tych sondaży, więc myślę, że może trochę mało pan konkretów daje. Natomiast taka jest moja opinia, może państwo się z nią nie zgodzą. Natomiast konkrety słyszymy konkrety też w ustach akolitów pana Szymona Hołowni, czyli na przykład pana Darskiego, vel Nergala, naczelnego satanisty RP, który był łaskaw wczoraj bardzo silnie...
To był akolita pana Szymona Hołowni.
Ale on tutaj bardzo mocno...
Posunię to sformułowanie.
W takim razie chciałbym je zmiękczyć. No, sympatyk, mocny sympatyk pana Szymona Hołowni,
który się
zdeklarował.
Dla mnie się liczy elektorat Polski 2050.
No, ale co to jest za elektorat? To mnie pasjonuje.
To jest rozsądny, który Polski demokratycznej, praworządnej, który chce Polski w Europie.
Bo nie skończyłem, co ten pan Darski vel Nergal tutaj o państwa programie. No świetnie, mówi, że bardzo mu się podoba program Szymona Hołowni i Polski 2050, bo on pokazuje Kościołowi jego miejsce. I teraz, proszę mi wybaczyć, ale i z lektury tej strony, i z ostatnich enuncjacji, które się pojawiają, może nieco zbyt eksponowanych, ale jednak, pokazuje się, że jedziecie na tym antyklerykalnym koniu i tutaj może twarzą waszej kampanii merytoryczną, a propos, byłby ten Darski dobry, prawda?
Trudno jest dogodzić, że tak powiem, pewnej części mediów, bo z jednej strony Szymon Hołownia oskarżany jest o to, że to tak naprawdę jest klerykał.
Ale kto go tak oskarża? Ale kto go oskarża, że jest klerykałem?
Takie zarzuty padają, ale z drugiej strony twierdzi się, że jesteśmy antykościelni, antyklerykalni. Nie. To, co my chcemy, to stan, w którym państwo i Kościół żyją swoim życiem. Ale... Są sensownie, w sposób przyjazny, odseparowany. I szczerze powiedziawszy, ja to mówię jako katolik, któremu zależy na
dobru. Mówi pan
Kościoła.
To jako katolik i też
to
jako katolik.
Na tym, że jak to kiedyś ksiądz Richard John Newhouse mówił, za sojusz Kościoła z tronem, to Kościół budzi się następnego dnia z kacem moralnym. I tak dokładnie będzie w Polsce.
Super, ja znam, Kościół, rzeczywiście.
Niestety mamy dużą część
tylko czy to jest
księży,
ostatnie pytanie, bo już nam czas ucieka, ja jeszcze chciałem tylko pana zapytać o to, bo pochodzicie panowie i pan Hołownia i pan ze środowiska dominikanów, prawda, bardzo katolickiego, a jednocześnie widzi się was na marszach tych proaborcyjnych, tych za śmiercią, można by innymi słowy. Jak to wszystko pożenić? Czy to jest miejsce dla Kościoła?
To nie byliście wy. To nie są marsze za śmiercią.
To nie są marsze.
Nie są marsze za
Mordować dzieci.
Marsze przeciwko złym, niemądrym orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, które tylnymi drzwiami
musimy kończyć
rozwiązania.
Bardzo panu dziękuję. Przepraszam, antena nie jest z gumy. Serdecznie panu dziękuję. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy nieco więcej widzów, widzom, no, czym jest ruch Szymona Hołowni. Dziękuję. Do usłyszenia, panie profesorze.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.